Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obójgu ruść do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swojej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie i prosili go: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
Czy właściwym dla tego fragmentu będzie zdanie znane również z nauczania księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego księdza Jerzego: zło dobrem zwyciężaj?
Tu jest w ogóle taka zachęta do tego, aby się zmagać ze złem i do budowania dobra. Zresztą to jest pewna ogólna zachęta płynąca z Ewangelii. Natomiast tu jest też powiedziana, jaka jest taka dynamika jakiejś zależności między dobrem a złem. Czasem wierni mają takie pytania: dlaczego Pan Bóg dopuszcza zło? Dlaczego cierpią niewinni? Dlaczego ci, którzy są mają najlepsze serca, też najwięcej jakby muszą oddawać, ofiarowywać? I tu jest w tej Ewangelii powiedziane, że Pan Bóg pozwala, aby zboże i konkol rosły do końca razem, a przy końcu czasów nastanie sąd, dokona się sąd. I jak jest powiedziane u świętego Jakuba, w liście świętego Jakuba, że będzie on bezwzględny dla tych, którzy nie czynili miłosierdzia.
Czy to wyraz Bożego miłosierdzia, aby nie wycinać chwastu, a poczekać do żniw?
Słowo Boże mówi: miejcie cierpliwość Bożą za zbawienną. Więc to jest raczej przejaw Bożej cierpliwości względem człowieka. Natomiast no, wszystko zostanie rozliczone i ten jakby ostateczny akt i Bożej sprawiedliwości, i Bożego miłosierdzia, to jest sąd ostateczny. Wtedy tak naprawdę dokona się takie ostateczne, duchowe rozliczenie. Zostaną też ujawnione wszelkie mechanizmy zła, które istnieją w świecie, które są być może dla nas teraz niedostrzegalne albo ich nie zauważamy. Więc Pan Bóg jest i miłosierny, i sprawiedliwy, i jedno i drugie się sobie nie sprzeciwia.
A czy ten fragment jest również dla nas swego rodzaju przestrogą, by nie szukać źdźbła wokół bliźniego, a w swoim nie dostrzegać belki?
W ogóle takim dobrym nastawieniem do życia duchowego jest to, aby patrzeć przede wszystkim na siebie, nie patrzeć na innych, nie porównywać się z innymi, patrzeć na rozwój mojej relacji z Panem Bogiem, ponieważ no, życie duchowe nie cierpi neutralności, nie ma takich neutralnych stref, to znaczy jeżeli nie zapraszam do swojego życia Ducha Świętego, to automatycznie robię miejsce złemu duchowi. To nie jest tak, że można być neutralnym wobec dobra i zła. Albo jedno, albo drugie.
Czy to oznacza, że trzeba najpierw samemu przejść przemianę, żeby potem zakwaszać, już używając terminologii z tego fragmentu, innych?
Znaczy, jeżeli pozwalam na to, aby działała we mnie łaska Boża, aby Słowo Boże mnie dotykało, to niejako automatycznie potem moje życie staje się takim elementem zakwaszającym jakby otoczenie, takimi drożdżami, na których to życie duchowe innych też będzie rosło. I to jest jakby takie wezwanie do tego, abym po prostu pracował przede wszystkim nad sobą, abym rozwijał siebie, abym swoją relację do Pana Boga rozwijał. Tak jak mówił święty Maksym Wyznawca, zdobądź wewnętrzny pokój, a tysiące wokół ciebie zdobędą zbawienie.
A kiedy jesteśmy jak żyzna gleba? Czy wtedy, kiedy wydajemy ten stukrotny owoc, 60-krotny czy 30-krotny?
Tutaj Jezus jakby to odnosi do tego ziarna, które jest słowem. I teraz przede wszystkim to ziarno musi znaleźć sprzyjające warunki do tego, żeby wykiełkować i się rozwijać, ale też musi być przyjęte rozumnie. Ci, którzy są mądrzy, wiedzą, co przyjmują, mogą potem wydać plon. W zależności od tego, kto jakie ma talenty, jedni 30-krotny, inni 60-krotny, inni 100-krotny, w zależności od tego, jakie powołanie realizują, jak wypełniają swój charyzmat, ale rozumnie przyjęte Słowo Boże, zaakceptowane, przyjęte do głębi serca, wyda plon w człowieku.
A czy to również nie jest sygnał dla nas, abyśmy za szybko nie oceniali samych siebie, również te osoby, które czasami są zbyt skrupulatne w tej ocenie?
Tak, bo to jest tak jak w tej przypowieści dzisiaj o ziarnku gorczycy, to ziarnko jest bardzo małe i tutaj Pan Jezus porównuje Królestwo Boże do ziarnka gorczycy. Królestwo Boże jakby rozwija się w sposób niedostrzegalny. W Ewangelii jest napisane: Królestwo Boże w was jest. To jest rzeczywistość duchowa, która ujawnia się w różnych zewnętrznych formach naszego życia, ale to przede wszystkim rzeczywistość duchowa. A ta rzeczywistość z czegoś się rodzi, czymś się karmi. Napisane jest, że wiara rodzi się ze słuchania. I znowu wracamy tutaj do tego Słowa Bożego, które jest siane, które jest takim, wydawałoby się, jakby banalnym doświadczeniem, bo tych słów wypowiada się dzisiaj dużo, one gdzieś tam nam umykają czasem. Święty Paweł pisze, że przez głupstwo głoszenia słowa spodobało się Panu Bogu zbawić człowieka, ale to słowo, które, jak mówi Paweł, dla niektórych jest głupstwem, jest jak miecz obosieczny. Ono przenika głęboko do serca i tak naprawdę tylko Pan Bóg wie, jak mocno ono działa w człowieku. Czasem człowiek sam nie wie, jak bardzo to słowo zaowocuje po latach jego życiu.
Słowo może działać, owocować, ale my jak powinniśmy zmieniać świat? Czy ta zmiana świata powinna polegać na wyrywaniu konkolu i usuwaniu tego zła, czy raczej na pielęgnowaniu dobra?
Ja myślę, że tutaj nie możemy się jakoś tak nagle nastawiać na to, że my jako chrześcijanie jesteśmy po to, żeby zmieniać świat. My jesteśmy po to, żeby zmieniać siebie, żeby otwierać siebie na działanie łaski Bożej, bo jeżeli nas dotknie łaska Boża i Słowo Boże i my się zmienimy, to świat się zmieni. To nie jest jakaś strategia marketingowa, którą mamy przyjmować jako Kościół, że my nagle będziemy wpływać na świat i poprzez jakieś działania właśnie tego typu marketingowego, ale przede wszystkim mamy być otwarci na działanie Boga w naszym życiu.
A Jezus przestrzega również w tym fragmencie, że istnieje zły, który chce zagłuszyć w nas te ziarno dobra. Jak działa w ogóle zły i czy można mówić o złu jako bycie osobowym?
Tak nam mówi o tym Pismo Święte i tak tam pokazują to doświadczenia różnego rodzaju mistyków, że zło ma swoje konkretne, osobowe, inteligentne, powiedziałbym, umiejscowienie, że są złe duchy, które zbuntowały się przeciwko Panu Bogu i one działają. I tutaj jakby po czym poznać złego ducha albo po czym poznać jego owoce? Zły duch przede wszystkim nienawidzi człowieka, chce zabrać to, co jest dla niego najcenniejsze, więc życie, to jest największy dar Boży i chce zabrać mu nie tylko życie, ale także to życie wieczne. I druga sprawa, kłamstwo. Zły duch jest ojcem kłamstwa. To już ujawniło się na samym początku stworzenia raju i to jest inteligentny kłamca.
To jak odniósłby się ksiądz do słów Arturo Sousa Bascala, jezuity, generała jezuitów, który tutaj, cytując za Deonem z czerwca, na pytanie w jednym z wywiadów, Na pytanie, czy wierzy ojciec, że zło jest wytworem ludzkiej psychiki, czy pochodzi z wyższego bytu, powiedział m.in. mamy takie figury symboliczne jak diabeł, aby wyrazić zło. Uwarunkowania społeczne także reprezentują taką figurę i są ludzie, którzy zachowują się tak, a nie inaczej, ponieważ są w takim otoczeniu, gdzie bardzo trudno czynić coś przeciwnego. Potem te słowa były tłumaczone przez rzecznika generała, no ale właśnie padły konkretnie takie słowa.
To znaczy, moim zdaniem nie znam dokładnie tego tekstu, ale myślę, że zostały albo przeinaczone, albo tutaj trzeba być bardzo precyzyjnym w takich wypowiedziach, jeżeli się wypowiada na ten temat w sprawach tak ważnie dogmatycznych, jakim jest osobowe zło w świecie. Dlatego raczej bym tutaj od tej strony na to popatrzył. To nie była wypowiedź dogmatyczna, oficjalna, to była jakaś wypowiedź w wywiadzie dla jakiejś gazety, nie wiem, czy autoryzowana i tak dalej. Natomiast wywołało to dyskusję na temat osobowego zła i być może, że dobrze, bo trzeba wciąż przypominać tą prawdę o osobowym złu, o demonie, który jest obecny w życiu człowieka, o złym duchu, który się zbuntował przeciwko Panu Bogu. Tutaj przypomina mi się ta katecheza Pawła VI z początku lat 70., gdzie on bardzo mocno podkreślił, że zły duch to jest osobowe zło, to jest konkretna osoba, która chce zniszczenia stworzenia, przede wszystkim zniszczenia człowieka. Jest zły, nienawidzi, jest ojcem kłamstwa. I święty Paweł bardzo mocno tam powiedział też, że ten swąd złego ducha jest nawet obecny w Kościele, że da się go odczuć.
To jeszcze w gwoli uzupełnienia dodajmy, że rzecznik odpowiedział dla ojca Sousy, nie ma innego przekonania poza tym, co zawiera się w doktrynie Kościoła katolickiego, nie posiada w tej sprawie żadnego innego zdania.
Jeszcze bym dodał, że właśnie doktryna Kościoła katolickiego, która wyraża się w sposób bardzo taki oczywisty w katechizmie Kościoła i tutaj zachęcam do sięgnięcia do katechizmu Kościoła, choćby do punktu 391, który mówi, że do wyboru nieposłuszeństwa skłonił naszych pierwszych rodziców uwodzicielski głos przeciwstawiający się Bogu. Ten głos przez zazdrość sprowadza na nich śmierć. Pismo Święte i tradycja Kościoła widzą w tej istocie upadłego anioła nazwanego szatanem lub diabłem. Także zachęcam na przykład do sięgnięcia do dzienniczka siostry Faustyny. Siostra Faustyna kilka razy pisze o tym, jak złe duchy ją atakowały, jak niszczyły na przykład to, co miała w swojej celi, a raz opisuje też rzeczywistość piekła właśnie specjalnie po to, aby przekazać innym, że to jest rzeczywistość prawdziwa, że ona istnieje. I taka ciekawa refleksja na koniec tego opisu piekła, jeżeli można tak powiedzieć w tym kontekście, ciekawa refleksja, że siostra Faustyna mówi, że najwięcej jest tam ludzi, którzy nie wierzyli, że piekło istnieje.
Czyli raczej w tak ważnych kwestiach nie powinniśmy wykorzystywać symboli i obrazów, ale mówić w sposób jasny i klarowny?
Tak, ponieważ to są sprawy właśnie natury dogmatycznej, dotyczące naszej wiary i trzeba tu być bardzo precyzyjnym, bo rozmywając albo tworząc takie szare strefy, nagle okazuje się, że tak naprawdę nie do końca wiemy, w co czy w kogo wierzymy.
Ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, rektor arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.